Przybądź, Duchu Święty, wstąp do naszych serc, do naszego życia. Naucz nas nieustannego wsłuchiwania się w głos Pana Boga. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. W ostatnim czasie podejmujemy tematy dotyczące celebracji misterium chrześcijańskiego, siedmiu sakramentów Kościoła. Ostatnie tematy dotyczą sakramentu chorych. W dzisiejszej katechezie skutki sprawowania tego sakramentu oraz wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina. 1520 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Szczególny dar Ducha Świętego, pierwszą łaskę sakramentu namaszczenia chorych, jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, mianowicie przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. List świętego Jakuba, rozdział 5. Zjednoczenie z męką Chrystusa przez łaskę tego sakramentu, chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej męki Zbawiciela. Cierpienie, następstwo grzechu pierworodnego, otrzymuje nowy sens. Staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa. Łaska eklezjalna. Wierni, którzy przyjmują ten sakrament, łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzają dobra ludowi Bożemu. Celebrując ten sakrament w komunii świętych, Kościół wstawia się w intencji chorego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, za których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu. Przygotowanie do ostatniego przejścia. Jeśli sakrament namaszczenia chorych udzielany jest wszystkim, którzy cierpią z powodu ciężkiej choroby, to tym bardziej jest on przeznaczony dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia. Także nazwano go również sakramentem odchodzących. Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które znaczą całe życie chrześcijanina. Namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia. Namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To namaszczenie, sakrament chorych, otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca. Wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina. Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie komunii ciała i krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ewangelia świętego Jana, rozdział 6. Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, Eucharystia jest wówczas sakramentem przejścia ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. Podobnie jak sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii tworzą jedność nazywaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, tak można powiedzieć, że pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia jako wiatyk, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres, są sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny, lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki. Drodzy Państwo, w życiu każdej osoby są dwa kluczowe momenty: narodziny i śmierć. Życie ziemskie, które się rozpoczyna, i życie, które się dopełnia. Przekracza bowiem próg czasu i wstępuje do wieczności. Momentowi temu towarzyszą zawsze szczególnie silne i intensywne ludzkie uczucia. Śmierć jest rzeczą poważniejszą niż życie. Wśród wszystkich prób największa jest śmierć. Jest kulminacją naszego życia. Ostatnią ofiarą, jaką możemy tu na ziemi złożyć Bogu. Możemy być pewni, że w tym momencie, podobnie jak Józefowi, będą nam towarzyszyli Jezus i Maryja. Chrześcijańska wizja tego momentu została bardzo dobrze wyrażona w jednej z prefacji liturgii za zmarłych, albowiem życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Jezus przez swoje życie, którego punktem kulminacyjnym było misterium paschalne, wskazał nam drogę do nieba. To właśnie On przemierzył pierwszy drogę Kalwarii. Nie wybrał innych dróg, aby dopełnić swego dzieła. Stąpiwszy na ziemię, leczył chorych, głosił dobrą nowinę, założył kościół, ale przede wszystkim przeżył swą godzinę, kiedy wzniesiony na krzyżu przyciągnął wszystkich do siebie. W tej godzinie spełnił swoje dzieło. Również i my musimy, tak jak Jezus, żyć dla tej naszej godziny. Każdy z nas ma swoją godzinę. Dobrze jest więc żyć w oczekiwaniu na nią i ofiarować już od teraz, choćbyśmy byli w pełni sił fizycznych. Ofiarować tę godzinę na cele, jakie powierzył nam Bóg. Jest to najpiękniejsza godzina, godzina nie tyle śmierci, ile życia. Jest to moment spotkania z Jezusem. Wtedy ujrzymy Go. To właśnie tam On na nas oczekuje, a wraz z Nim spotkamy Maryję, którą tyle razy błagaliśmy podczas życia, aby wstawiała się za nami. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A ona, jako miłująca matka, przyjmie nas i poprowadzi jako swe ukochane dzieci do Ojca. Jezus jako nauczyciel bez wątpienia mógłby zostać zwolniony przez ministra edukacji, ponieważ ujawnił temat końcowego egzaminu, który był sekretem. A co więcej, opisał, jak będzie on przebiegał. Syn Człowieczy przyjdzie w chwale. zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On postawi po jednej stronie sprawiedliwych, a po drugiej nikczemnych. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25. Tematem tego sądu będzie miłość. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ale Jezus nie tylko objawił nam temat egzaminu. Uprościł go, zastępując 10 pytań dekalogu jednym będących ich streszczeniem. Kochać Boga i bliźniego. Ojciec Święty Paweł VI napisał w swym testamencie, w obliczu śmierci, tego totalnego i definitywnego oderwania się od teraźniejszego życia, czuje się zobowiązanym celebrować dar, szczęście, piękno i przeznaczenie tej naszej ulotnej egzystencji. Panie, dziękuję Ci, że powołałeś mnie do życia, a jeszcze bardziej za to, że uczyniwszy mnie chrześcijaninem, odrodziłeś mnie i przeznaczyłeś do pełni życia. Czuję, że otacza mnie Kościół. O święty Kościele, jedyny katolicki i apostolski, przyjmij moje pożegnalne błogosławieństwo, mój najwyższy akt miłości. To słowa z testamentu Ojca Świętego Pawła VI. Wiatyk. Posiłek na ścieżkę pod samym szczytem. Szczególnym znakiem, jak podkreślił to katechizm Kościoła katolickiego, udziału w tajemnicy paschalnej Chrystusa, Jego śmierci i uwielbienia oraz przejścia do Ojca jest wiatyk. Wierny uczestniczy w śmierci Chrystusa ostatnim aktem żalu za własne upadki, a czasem nawet i za całe nieudane życie. Przyjęcie ciała Pańskiego w niebezpieczeństwie utraty życia umacnia wiarę. Napawa nadzieją przez porękę spotkania się z Ojcem i ostatecznego zmartwychwstania. O ile więc to tylko możliwe, wierni powinni przyjmować wiatyk, kiedy są jeszcze w pełni przytomni i dostatecznie silni fizycznie, choćby danego dnia przystępowali już do stołu Pańskiego. Wszyscy chorzy, nie mogący wychodzić z domu, a więc doznający przeszkód w uczestniczeniu we mszy świętej, powinni chętnie komunikować nawet codziennie, aby przez Zbawiciela byli zjednoczeni ze wspólnotą wiernych, z parafią, z nieobecnymi, ze zmarłymi. W zjednoczeniu z Kościołem mogą liczyć na Jego pomoc, wyrażoną na przykład w niedzielnej modlitwie wiernych oraz na łaskę Zbawiciela, umożliwiającego im współcierpienie z Nim za innych. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są Ojcu w eucharystycznym obrzędzie, wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, numer 34. I fragment z pierwszego listu do Koryntian. Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Ostatnie słowo oznacza nie tylko to, że Chrystus żyje, ale również to, że braterski posiłek wierzących i miłujących Go jest sakramentalnym uprzedzeniem paruzji. Dzieje się tak po prostu dlatego, że uobecniający się Zbawiciel jest tym, który kiedyś przyjdzie w chwale na spotkanie z całą ludzkością. Przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, jak czytamy w drugim liście świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Ponieważ jednak nieznany jest czas i godzina przyjścia Syna Człowieczego, należy czuwać i być gotowym na przyjście oblubieńca. Sługą wiernym i dobrym jest ten, kto czuwa, oczekując nadejścia swego zwierzchnika. Stąd częste przestrogi i zachęty do życia w świadomości nadejścia Chrystusa, życia roztropnie planowanego na przełęczy między tym a tamtym światem. Tym się tłumaczy fakt, że pierwsi chrześcijanie uważali wieczerzę pańską za bezpośrednie przygotowanie do śmierci. Stałe oczekiwanie Chrystusa i przygotowywanie się na Jego przyjście nie paraliżowało aktywności Jego pierwszych wyznawców. Wiadomo było, że przyjście na świat Syna Człowieczego rozpoczęło czasy mesjańskie. Z wypowiedzi Chrystusa nie wynikało, że apostołowie mieli doczekać końca świata. Byłoby to raczej sprzeczne z poleceniem głoszenia Ewangelii na całym świecie i zapowiedzią założenia Kościoła jako trwałej instytucji. Oczekiwanie w nadziei na osiągnięcie pełni rozwoju każdej osoby, ludzkości i świata jest postawą specyficznie chrześcijańską. Oczekiwanie, właściwie rozumiane, jest zawsze czynnikiem twórczym. Naród wybrany, oczekując zapowiedzianego Mesjasza, znajdował siłę do trwania przy Bogu w największych doświadczeniach. Również w uczniach Chrystusa nadzieja powtórnego Jego przyjścia wyzwalała pragnienie życia i energię twórczą. Oczekiwanie, które oznacza postawa stojąca podczas sprawowania mszy świętej, pozytywnie wpływa na codzienną pracę, wzajemne stosunki międzyludzkie, cierpienie i umieranie. Kościół, drodzy Państwo, kontynuuje dzieło leczenia i przebaczania grzechów zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa. Przez sakramenty uzdrowienia i podźwignięcia w naszej doczesnej wędrówce. Zwłaszcza tym, którzy są już u schyłku życia ziemskiego, Kościół podaje jako środki pomocne sakramenty pokuty, namaszczenia i Eucharystię jako wiatyk. Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, podobnie jak sakramenty chrztu i bierzmowania i Eucharystii konstytuują jedność nazywaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, tak można powiedzieć, że pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia jako wiatyk, gdy życie ziemskie osiąga swój kres, są sakramentami, które przygotowują do ojczyzny, lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki. Istnieje zatem obrzęd ciągły, zrewidowany przez Sobór Watykański II, a następnie skonkretyzowany w ramach odnowy sprawowania sakramentów świętych. Sakramenty pokuty i oleju chorych, chociaż nie zostały ustanowione dla osób umierających, czyli kończących życie ziemskie, mogą się odznaczać szczególną skutecznością w tych właśnie chwilach życia, prowadząc danego człowieka od głębokiej zmiany sposobu myślenia, działania, życia, drogą radykalnego nawrócenia się do Boga. Wsparta cieleśnie i duchowo osoba umierająca otrzymuje bądź to odpuszczenie grzechów, bądź też oczyszczenie z ich skutków, dzięki zniszczeniu w sobie samym korzeni grzechu, jak też dar łaski pojednania z Kościołem i z Bogiem. Czyni w ten sposób pokutę i jednoczy z Panem umarłym i zmartwychwstałym. Po oczyszczeniu dokonanym przez pokutę i po uświęceniu namaszczeniem chorych, a więc sakramentem dostosowanym do tych, którzy się znajdują w obliczu śmierci, następuje wiatyk. Czyli, jak sama nazwa wskazuje, pokarm, posiłek ofiarowany przyjaciołom wyruszającym w drogę. Wiatyk to Eucharystia przyjmowana jako ostatnie wsparcie i oczyszczenie. Polega bowiem na przyjęciu samego Twórcy oraz Dawcy życia i łaski, która staje się podtrzymaniem i drogą prowadzącą prosto do życia wiecznego. Sam Jezus ofiarował się jako chleb na całe nasze ziemskie życie aż po Jego kres. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ewangelia świętego Jana, rozdział 6. A zatem Eucharystia jest pożywieniem i podtrzymywaniem wyjątkowym. W końcowych chwilach życia ziemskiego wzmacnia wiarę w Jezusa jako cel człowieka. Ożywia nadzieję i daje pełną miłość, zespalając człowieka z Bogiem i upodabniając się do Niego. Drodzy Państwo, praktyka przyjmowania komunii eucharystycznej przed śmiercią występowała już od początku dziejów Kościoła. Męczennicy zabierali ze sobą Najświętszy Sakrament, aby mieć siłę do dawania świadectwa w wierze aż do końca i móc w ten sposób osiągnąć chwałę razem z tym, który walczył wraz z nimi. Wiele zachowało się świadectw mówiących o udzielaniu Eucharystii nieobecnym i chorym po niedzielnej mszy świętej. Tym zaś, którzy żyli w stanie pokutniczym, pozbawieni komunii świętej, dawano możliwość jej przyjęcia, gdy byli bliscy śmierci. Sobór Nicejski postanawia, że w stosunku do umierających trzeba dalej zachować ustalone od najdawniejszych czasów prawo, a mianowicie, że im się nie odmawia ostatniego, niezbędnego wiatyku. Dodając przy tym jako zasadę ogólną, że biskup po zbadaniu sprawy dopuszcza do Eucharystii każdego, kto znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci i o nią prosi. Postanowienie to powtórzył, polecając przechowywanie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, aby istniała w ten sposób stała możliwość zanoszenia go chorym, Sobór Trydencki. Natomiast dokument wprowadzający w życie zalecenia Soboru Watykańskiego II, jakim jest instrukcja Kongregacji Obrzędów Eucharisticum Mysterium, stwierdza: komunia święta na sposób wiatyku winna być uważana za szczególny znak uczestnictwa w tajemnicy, która jest sprawowana w ofierze mszy świętej, mianowicie śmierci Pana i Jego przyjścia do Ojca. Dlatego wierni zobowiązani są w niebezpieczeństwie śmierci, powstałym z jakiejkolwiek przyczyny, prawem do przyjęcia komunii świętej. Pasterze zaś powinni czuwać, ażeby nie odkładać udzielenia tego sakramentu, lecz żeby wierni w pełni jeszcze świadomi byli nim posileni. Albowiem Eucharystia przyjęta jako wiatyk ma szczególną wartość i szczególne znaczenie. Jest zasiewem życia wiecznego i siłą zmartwychwstania. Staje się także w tym przypadku prawdziwym przejściem przez śmierć z życia ziemskiego do niebieskiego, z tego świata do Ojca. Kiedy sam Pan dał Kościołowi władzę przemieniania niektórych elementów naturalnych stanowiących owoc pracy ludzkiej w swoje ciało i krew, tworząc w ten sposób bankiet komunii braterskiej i dając znak przyszłej chwały, zostawił przedsmak prawdziwej uczty niebieskiej, połączonej z wysłuchaniem wszelkich pragnień ludzkich dotyczących pełnej komunii świętej. A zatem, drodzy Państwo, wiatyk jako posiłek, jako umocnienie na ścieżce przed samym szczytem.